To zaczniemy od modlitwy, zwyczaj te spotkania zaczynamy od modlitwy i od Słowa Bożego. Najpierw bardzo serdecznie witam Was wszystkich. Dziękuję też za obecność. I zrobię tylko taki wstęp, że to jest taki pierwsza taka inicjatywa w miejscu, które się nazywa Księżówka. Dawniej to było dom rekolekcyjny i wypoczynkowy, głównie dla księży biskupów. Dzisiaj jest taki bardzo otwarty, jest tu wielu świeckich ludzi. Natomiast taka inicjatywa zrodziła się, żeby też księżówkę troszeczkę otworzyć, żeby też spróbować namówić kilku biskupów do tego, żeby byli otwarci, spotkali się z tymi, którzy chcą, żeby można nie w formie wykładu, ale rozmowy i zadawania pytań właśnie, żeby można było o ważnych rzeczach porozmawiać. I stąd trzeci wieczór. W pierwszy wieczór rozmawialiśmy o ewangelizacji. Był ksiądz arcybiskup Grzegorz. Wczoraj też był biskup Grzegorz, tylko już nie Ryś, tylko Suchodolski, duszpasterz krajowy młodzieży, delegat konferencji Episkopatu Polski. Rozmawialiśmy o młodych. A dzisiaj chcę Was zaprosić, bo jest pierwszy czwartek, to jest troszeczkę o powołania w tym bardzo szerokim i ważnym sensie. Więc jeszcze raz, jeśli mogę zaprosić księdza biskupa do przodu też i Julkę chyba. Chodź tutaj. Żebyśmy po prostu nie byli tacy rozproszeni po całej tej wielkiej sali, bo ona jest bardzo duża i będziemy się pewnie czuć bardziej rodzinnie. To ja już oddaję głos klerykom, bo zasada o nią zresztą powiedzą.
Rozpocznijmy jak zawsze od słów Ewangelii, które odczyta nam diakon Adrian.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan znowu stał z dwoma uczniami. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, mówi: oto Baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. A Jezus odwrócił się, a zobaczywszy, że idą za Nim, zapytał: czego szukacie? Odpowiedzieli mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Mówi im: chodźcie zobaczyć. Poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch uczniów, którzy usłyszeli Jana i poszli za Jezusem. On spotyka najpierw swojego brata Szymona i mówi mu: spotkaliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I zaprowadził go do Jezusa. A Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz zwał się Kefas, to znaczy opoka. Nazajutrz Jezus postanowił pójść do Galilei. Spotyka Filipa i mówi mu: chodź za mną. A Filip pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotyka Natanaela i mówi mu: spotkaliśmy tego, o którym pisał w prawie Mojżesz i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Powiedział mu Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Mówi mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał Natanaela, który pochodził od niego, i mówi o nim: oto Izraelita, w którym naprawdę nie ma zdrady. Pyta go Natanael: skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: widziałem cię pod drzewem figowym, zanim cię Filip zawołał. Oto słowo Pańskie.
Amen.
O, a teraz słychać i chyba będzie lepiej, nie? O, zapraszamy bardzo młodych tutaj. Chodźcie do przodu. O, KSM. Chodźcie do przodu, dobrze? Bardzo witamy serdecznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Ale chodźcie bliżej na środek. Jeszcze nas nie widzieli. Chodźcie, pierwsze rzędy są wolne.
Bo będziemy czekać na wasze pytania, aż się nawet boimy. No. Przepraszamy, że jesteśmy za takim prezydialnym stołem, ale nie działa mikrofon bezprzewodowy. I musimy tak.
Dobrze, także witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. W kwestii przypomnienia dla tych osób, które już uczestniczyły w tych spotkaniach i też informacji dla tych osób, które po raz pierwszy przybyły na to spotkanie w Księżówce, podzielimy je sobie dzisiaj na takie trzy etapy. Pierwszy etap to będą pytania przygotowane przez nas, kleryków, do księdza biskupa. Drugi etap to będą pytania właśnie wasze do księdza biskupa, a trzeci etap, którego jeszcze tutaj nie było na tych spotkaniach, to będą świadectwa. Tu już siostra wyraziła chęć powiedzenia świadectwa na temat swojego powołania, a tematem właśnie dzisiejszego spotkania będzie właśnie temat powołania. Tutaj dla młodzieży z KSM-u odczytaliśmy na sam początek fragment Ewangelii świętego Jana, mówiący o powołaniu, a w zasadzie o tej historii, kiedy to Andrzej właśnie, ja też mam na imię Andrzej, dlatego z księdzem biskupem postanowiliśmy wybrać właśnie ten fragment Ewangelii, kiedy to Andrzej przyprowadza świętego Piotra do Pana Jezusa i pokazuje i wskazuje na niego, że to on jest Mesjaszem. Ale tak zacznijmy od razu już od pytań, bo wiele mówimy o powołaniach. Mamy w Kościele zawsze po Wielkiej Nocy Niedzielę Dobrego Pasterza, wtedy najczęściej we wszystkich diecezjach klerycy opuszczają seminaria, jeżdżą po parafiach i zastanawiają się w zasadzie, czym jest powołanie, opowiadają o swoim doświadczeniu, o swoim powołaniu. Także księże biskupie, pierwsze pytanie będzie dosyć ogólne. Czym jest powołanie? Co można nazwać powołaniem? Bo mówimy w różnych aspektach o powołaniu. Przeważnie to się przyjęło tak, że jeśli mówimy o powołaniu, to mówimy właśnie o tym powołaniu kapłańskim, zakonnym. Ale mamy przecież też inne rodzaje powołań, na przykład powołanie do samotności, powołanie do małżeństwa. Jak ksiądz biskup rozumie tę kwestię samego nawet i pojęcia powołania? Czym jest powołanie?
Ja myślę, że taki najgorszy i najtrudniejszy stereotyp to jest taki, że powołania i kiedy słyszymy słowo powołanie, to odnosimy go od razu do właśnie księży, sióstr zakonnych, zakonników, tak jakby inni byli niepowołani. Dla mnie powołanie to jest coś najistotniejszego dla każdej rzeczywistości, która istnieje. Bardzo mi się powołanie wiąże ze stworzeniem. Niekiedy mówicie coś takiego, albo mówimy coś takiego, że ktoś jest stworzony wręcz do czegoś. Czyli jest jakby powołany przez kogoś, urodzony, wyposażony przez coś, przez Pana Boga dzisiaj mówimy oczywiście, więc w takim sensie rozumiem powołanie, że każdy człowiek jest powołany, myślę nawet szerzej, że wszystko, co stworzył Pan Bóg, jest do czegoś powołane. Nawet jeśli tego nie rozumie. Oczywiście, że ptaki, rośliny, one są pewnie powołane przez Pana Boga, tyle, że nie mają wolności i jak mają kwitnąć na czerwono, to tak kwitną, jak są różami, to są różami. Nie dyskutują i się nie zastanawiają, bo nie mają takiego przymiotu jak wolność. Natomiast też mają jakieś swoje powołanie. Każdy kwiat, każde stworzenie, myślę, że ma swoje powołanie. Dla mnie właśnie powołanie to jest jakieś takie zawarte w stworzeniu i powołaniu kogoś i czegoś do życia też jakieś przeznaczenie. Dla mnie każdy człowiek jest powołany, każde Boże stworzenie jest przeznaczone do czegoś, do piękna, do dobra. I dlatego to jest takie ważne, żeby to powołanie odkrywać. Każdy to powołanie musi odkrywać. I wydaje mi się, że to jest źródło szczęścia, jeśli ktoś odkryje, do czego jest powołany. Jakby mnie ktoś w życiu zapytał, jaki moment w moim życiu jest najszczęśliwszy, to bez chwili właściwie zastanowienia bym wam odpowiedział, że wtedy, kiedy podjąłem ostateczną decyzję, żeby być księdzem. I szczęście tego momentu nie polega wcale na tym, że akurat zostałem księdzem. Tylko szczęście tego momentu polegało na tym, że nagle mogłem wykrzyknąć: wiem, co jest moją drogą. Wiem, do czego zostałem stworzony. Wiem, co ja chcę robić i co chce Pan Bóg ode mnie i że się to spotyka. Dla mnie to jest właśnie to powołanie, że z jednej strony jesteśmy wszyscy do czegoś powołani. I również są zawodowe powołania. W każdym z nas jest takie ziarenko powołania, bo myślę, że nawet najlepszy sportowiec nie osiąga sukcesów tylko dlatego, że ćwiczy, choć to jest bardzo ważne, ale dlatego, że jakoś jest do tego stworzony. Stworzony w swoim strukturze biologicznej, fizycznej. Gdyby tego nie miał, ja nie bardzo umiem śpiewać i nie jestem stworzony do śpiewu. I nie mógłbym robić kariery w showbiznesie pewnie, nie? Ale odkryłem, że jestem do czegoś stworzony. I myślę, że bardzo wielu ludzi, jeśli mija się z powołaniem, nie wie, jakie jest jego powołanie, no to przeżywa taki jakiś wewnętrzny smutek, bo właściwie nie wie, dokąd zmierza, co jest jego szczęściem, jaka powinna być jego droga. Więc po pierwsze, na pewno powołania, i w takim sensie tu spotykamy i rozmawiamy o powołaniach, dotyczy każdego, każdej Bożej rzeczywistości, a nie tylko tych powołanych do jakichś konkretnych dróg, choć oczywiście ich też. No ale pomyślcie sami, jakie to jest wielkie szczęście. Odkryć, do czego jestem stworzony. Odkryć, jaka jest moja droga życia. Znaleźć taką odpowiedź, gdzie z całym sobą, bo w powołaniu jest wszystko ważne. I moja fizyczność, i moje talenty, i moje zainteresowania, i właśnie to coś. I dla mnie powołanie to jest właśnie taka droga zapisana gdzieś w sposób taki bardzo mocno ukryty w każdym z nas. A sztuką jest odkryć to. I wtedy człowiek jest niesłychanie szczęśliwy, dlatego że wie, że to jest to. To tak jak chłopak czasem, nie wiem, zakocha się w dziewczynie, akurat tej konkretnej. Wszyscy go pytają, co ty w niej widzisz? Dlaczego się w niej zakochałeś? A on czasem potrafi odpowiedzieć, nie wiem. Wiem, że to jest to. Wiem, że to jest ta. Wiem, że to jest jakby wpisane w moje powołanie i ona jest mi przeznaczona. Tak rozumiem bardzo szeroko, ale jest bardzo ważne w rozumieniu powołania.
Dobrze, czyli wiemy już mniej więcej, czym jest powołanie. Przy księdza biskupa, a jak z kwestią rozeznawania powołania? W seminarium, jak wiemy, 6 lat mają klerycy na to, żeby rozeznać swoje powołanie. Ale czy jest w ogóle możliwość rozeznania powołania? I tak jak ksiądz biskup tutaj wspominał, porównywał do drogi zapisanej w życiu. Czy jest możliwe tutaj na ziemi takie pełne zrozumienie tego, czego Pan Bóg od nas oczekuje?
Gdyby to było niemożliwe, to ja nie byłbym dzisiaj księdzem. Myślę, że ty nie byłbyś w seminarium. Myślę, że nasi rodzice by się kiedyś tam nie spotkali, gdyby nie rozeznali, że to jest to. Myślę, że to, co robimy z pasją i z zainteresowaniem i w duchu właśnie tego powołania, nawet jeśli to tylko dotyczy zawodu, to jest kwestia rozeznawania. Oczywiście, że dzisiaj jest dużo takich sytuacji, które nam to powołanie zakłócają. I dzisiaj rzeczywiście na przykład w teologii powołania mówi się, że mamy do czynienia z takim pokoleniem ludzi z różnych powodów, którzy jakby nie czują się powołani. Ale nie czują się powołani nie dlatego, że tego powołania nie mają. Tylko żyją w takim świecie, który im to utrudnia. Nie zatrzymują się nad tym, żeby rozeznać powołanie. Nie zadają sobie bardzo fundamentalnych pytań. Jest taka kategoria dzisiaj ludzi, o których się mówi ludzie bez powołania. Tak jak powiedziałem, nie dlatego, że oni nie mają powołania. Tylko dlatego, że nie chcą za nim iść. Nie chcą się zdecydować. Nie chcą go odkryć z różnych powodów. Czasem z własnej winy. Czasem ze świata, bo dzisiaj, zobaczcie, świat trochę przypomina dawny Rzym, taki Areopag, gdzie jest multum wyborów, multum propozycji. Ja współczuję dzisiaj zwłaszcza młodym ludziom, którzy są atakowani przeróżnymi narracjami. Jak ja byłem młodym chłopakiem, to tych narracji było niewiele. Ten wybór był prostszy. A dzisiaj żyjecie w takim świecie, nawet kwestii religijnych, kwestii wiary, ale też i narracji świata, że odpowiedzieć sobie na pytanie, no to gdzie jest prawda? Gdzie jest ta moja droga? Która jest właściwa? A druga rzecz w tym rozeznawaniu, która według mnie jest dość trudna, to zobaczcie, że nasze życie jest trochę takie podobne do życia nomadów. Że właściwie mało rzeczy jest już takich trwałych. Ile razy ludzie zmieniają pracę, ile zmieniają mieszkanie, miejsce zamieszkania, emigrują. I to wszystko jest tak dynamiczne, że rzeczywiście gdzieś gubi się ten podstawowy cel. Ważny jest jakiś etap, bo akurat zaczynam, on się zaraz skończy, więc na pewno to są te rzeczy, które utrudniają powołanie. Natomiast oczywiście, że to powołanie trzeba rozeznawać. Ja myślę, że to rozeznawanie, tak jak papież Franciszek nam mówi, pamiętacie ten dokument o powołaniu do świętości, i papież Franciszek mówi, że dzisiaj, żeby być świętym, to się nie da nie rozeznawać. I używa tam takiej pięknego obrazu, jak to papież Franciszek, że człowiek, który nie rozeznaje, jest jak marionetka. Wiecie, co to jest marionetka? Taka lalka na sznurkach, pociągasz jeden sznurek, to rączka w górę, w lewo, nóżka i tak dalej. I dzisiaj pewnie bardzo wielu ludzi nie rozeznaje, bo w tym świecie wielu narracji, wielu wartości, no to tak, obejrzy to, no to za sznureczek, no to pewnie to jest to. Ale przełączy sobie program, powiedzą coś innego, no to nóżka druga w drugą stronę. I rzeczywiście jesteśmy czasem takimi marionetkami, ale chcemy rozeznawać. I myślę, że jak człowiek nie rozezna, no to ciągle będzie nie u siebie, ciągle nie będzie sobą, ciągle nie będzie w domu. I dlatego to rozeznawanie jest ważne i ono jest rzeczywistością też przede wszystkim duchową, bo jeżeli zakładamy, że to rozeznanie to nie jest tylko mój pomysł na siebie, to nie jest tylko to, co mnie się wydaje i co ja chcę, ale to, co jest zawarte we mnie nawet zanim się urodziłem, zanim pomyślałem, kim chcę być i odkryć to coś, do czego się nadaje, do czego jestem stworzony. I to zakłada też takie pytanie Pana Boga o to. Spotkanie się przed Panem Bogiem ze sobą. Czego Ty oczekujesz ode mnie, Panie Boże? I to jest jeden z wielu elementów rozeznawania. Ale też myślę bardzo prosto. Ja mógłbym się podzielić swoim momentem rozeznawania. To trafiłem jako student, jeszcze taki dość mało wierzący, do duszpasterstwa akademickiego i była tam taka nazaretanka stara, taka starsza pani, siostra zakonna. I tylko się pierwszy raz pojawiłem w tym duszpasterstwie, a ona atak na mnie. Będziesz księdzem. Jejku, wróciłem do akademika i myślę, co ta kobieta ode mnie chce? W życiu nie myślałem, że będę księdzem. Co takiego we mnie jest, że ta zakonnica pierwszy raz w życiu mnie widzi i już mówi, że... Ja oczywiście potem zrozumiałem, że ona każdemu chłopakowi to mówiła. I jak tylko się ktoś pojawił w duszpasterstwie, to ona, będziesz księdzem. Tylko zauważcie, jak to działa, jakbyś strzelał do tarczy. Jeżeli to kogoś nie obchodziło i nie miał tego powołania, to wracał do akademika i się śmiał. Albo zupełnie o tym zapomniał. A jak to pytanie ktoś postawił, jak to strzeliło właśnie w to czułe miejsce powołania, to ja z tym chodziłem z 2 tygodnie. Co ta kobieta chce? Dlaczego ona mi imputuje, że ja mam być księdzem? No bo dotknęła czegoś, co było we mnie.
Troszkę ksiądz biskup uprzedził moje następne pytanie. Moje następne pytanie brzmi, jak ma się właśnie wpływ osób, które są w otoczeniu danego człowieka na jego powołanie? Mhm. Czyli to już ksiądz biskup tutaj lekko zaczął mówić o tej pani, tutaj siostrze z pasterstwa, ale tak na przykład jak rodzice mają wpływ na powołanie dziecka, jak rodzeństwo ma wpływ na powołanie i wychowanie swojego brata, swojej siostry.
My mówimy, że powołanie to jest takie ziarenko zasiane przez Pana Boga, ale każde ziarno potrzebuje przestrzeni, potrzebuje dobrej ziemi. Jak ta ziemia jest nieuprawiona, zła, to jest jak to ziarno rzucone czasem między ciernie, rzucone czasem gdzieś na asfalt, nie może się rozwinąć i zakorzenić i tak dalej. Tak jest z ziarnem powołania. I dlatego powołanie potrzebuje środowiska. I dzisiaj się bardzo często mówi w duszpasterstwie młodzieży i tak dalej, to często się cytuje taki obraz, że dzisiaj diabeł wpadł na świetny pomysł, że nawet zdrowe ryby psuje przez psucie środowiska. Że czasem dobrzy ludzie, zauważcie, mamy czasem tak, że dziewczyna była w oazie, w KSM-ie, chodziła na spotkania, nagle jedzie na studia. I nagle przychodzi do duszpasterstwa i mówi, ojcze, co się dzieje, jak byłam w KSM-ie, w oazie, no to Bóg był mi taki bliski, a dzisiaj mnie opuścił. No ale co robiłaś wtedy, kiedy czułaś Pana Boga? No to, to, to. A co teraz robisz? No tego nie robię. Weszłam w środowisko. I ta zdrowa ryba wpłynęła w takie środowisko nieprzyjazne dla jej wiary, ale to samo dotyczy powołania. Jeśli dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie się atakuje nieustannie godność księdza, gdzie się pokazuje tylko negatywne przykłady kapłaństwa, gdzie się nagłaśnia i strasznie uogólnia jakiekolwiek, nie wiem, afery prawdziwe czy nieprawdziwe z siostrami zakonnymi, no to nie jest tak, że nie działa. To jest ziemia. Pan Bóg powołuje i jak ta ziemia jest nieżyzna i tak dalej. I to się zaczyna oczywiście w domu. Pamiętam jako rektor takiego chłopaka, który przyszedł, nie wiem dlaczego, pewnie chciał potwierdzenia i gada mi, że on lubi liturgię, że zrobił maturę, że no właśnie niczego tak bardzo nie kocha jak te kościółkowe rzeczy. I na koniec jeszcze podsumował, no ja to nawet chyba czuję, że powinienem być księdzem. No ale pytam, to dlaczego nie spróbujesz? Dlaczego nie przyjdziesz do seminarium? Masz wszystkie dane, które ci to potwierdzają. No ale gość mi zaraz mówi, a bo jakby ksiądz rektor słyszał, co u mnie w domu, moje ciotki, moi rodzice gadają na księdza. A jakby ksiądz rektor poszedł do mojego liceum, jak się śmieją z księży, jak ich wyzywają, no to ja się boję. Oczywiście, że myślę, że ten chłopak miał jeszcze taką próbę i zbyt słabe do powołania, ale to jest przykład na środowisko, że ono ma jakiś wpływ taki decyzyjny. Pamiętam w seminarium, jak jeszcze byłem rektorem, prosiłem kleryków, że pierwsze kazanie, które mówią dla siebie samych, to było też często świadectwo ich powołania. I zauważyłem jedną na przykład rzecz, że taką kropką nad i w większości historii powołań to było spotkanie jakiegoś księdza, który tego chłopaka zafascynował. Jakiejś super radosnej, spełnionej siostry zakonnej, która pokazała w tych wątpliwościach, w tej nieżyznej ziemi, że można być szczęśliwym i spełnionym księdzem, że można być spełnioną, radosną dziewczyną w habicie, która robi świetne rzeczy. I to są tak, że z jednej strony to środowisko może zgasić, a z drugiej strony może rozbudzić, chociaż oczywiście, że każdy z nas, kto towarzyszy powołaniu, wie, że Bóg przebija się przez niejeden beton. Czasem nas to zaskakuje, że przychodzą do seminarium czy do zakonu tacy młodzi ludzie, którzy mieli antyprzykłady, nie wiem, albo kiepskie przykłady księży w swojej parafii, a nagle tam jest powołanie, a w innym jest pełno ministrantów, grup młodzieżowych i nic. Kilka lat bez powołań, więc to też jest absolutnie suwerenna inicjatywa Pana Boga.
Dobrze, księże biskupie, teraz przejdziemy troszkę na taki trudniejszy temat. Już wiemy troszkę, czym jest powołanie, jak się cechuje, ale teraz przejdziemy do troszkę trudniejszego tematu, tak jak wspominałem. Co z tymi, którzy już rozeznali swoje powołanie, ale gdzieś się po drodze gubią, tracą gdzieś tą łączność z Panem Bogiem i zapominają o tym powołaniu, bądź nawet i dochodzą do tego wniosku, że jednak to oni się pomylili, że Pan Bóg jednak może oczekiwał czegoś od nich innego.
Oczywiście, że myśmy mieli takiego profesora, tutaj są księża z Częstochowy, to był znany biblista, ksiądz profesor Grzybek, który nas wychowywał w seminarium jeszcze w Krakowie i zawsze do nas, kleryków, mówił tak: jak przyszedłeś do seminarium z powołaniem, to je pielęgnuj. Bo to jest ziarno, a nie gotowa roślina. Ona może zgnić, może się wykrzywić, nie owocować, jak nie pielęgnujesz. W sklepie u Pana Boga nie ma gotowych produktów. Powołanie to też nie jest gotowa rzeczywistość. Ale też dodawał coś takiego. Jak tu przyszedłeś i przez jakiś czas ci się wydaje, no nie, po co ja tu jestem, to nie jest moje powołanie, to jeszcze zostań trochę i pomódl się, i módl się parę miesięcy. A może to powołanie dostaniesz, bo chyba nie bez powodu jednak jesteś w tym seminarium. Nie uciekaj tak szybko. I to jest to, że powołanie nie jest czymś gotowym. I my znamy, mówiliśmy tutaj na pierwszym spotkaniu, że nawet problem z księżmi to nie zawsze jest problem w seminarium. Ale oni po seminarium pełni ideału, wychodzą, wchodzą w schematy, w środowisko, w różne rzeczywistości. No i gubią ten nurt powołania. Więc po pierwsze, powołanie to nie jest coś gotowego. To jest ziarno, bo w sklepie z Bożymi darami nie ma gotowych produktów. Nie ma gotowców, to są ziarna. Wszystkie dary Boże to są ziarna. Jak nie rozwiniesz, albo to ziarno będzie sobie leżeć i nigdy się nie wybije w roślinę. I wierzę, że są tacy, którzy w ogóle nie podjęli decyzji i idą przez życie smutni, bo wiedzieli, bo czuli się zaproszeni do powołania, ale z takich czy innych i to ziarenko sobie leży, czeka, może się nie doczeka. A z kolei ci, którzy są powołani, mogą to ziarenko źle jakby uprawiać i wtedy... Kiedy czytaliśmy niedawno właśnie tę historię powołania Mateusza, tego celnika, to mnie uderzyło, bo ja jak czytałem pierwszy raz ten tekst, znaczy nie pierwszy raz, tylko teraz, kiedy był, to myślałem, że to cała historia ma taki tytuł Nawrócenie tego Mateusza. No bo on tam był tym celnikiem, kantował pewnie, dorabiał się w ogóle, niefajne rzeczy robił, no i spotkał Pana Jezusa, no i zmienił zawód. I myślałem, że to jest scena o nawróceniu, a tam jest mowa o powołaniu. Ale te dwie rzeczy na każdym etapie powołania muszą być. Jak człowiek wchodzi w powołanie nienawrócony, no wyobraźcie sobie, jak ja bym nie był nawrócony. Poszedłbym do seminarium, bez fajna forsa, wygodny zawód, w ogóle. To prędzej czy później zmęczę siebie i zmęczę ludzi. Bo ja poszedłem tam właśnie bez tego nawrócenia. Ale tak samo w powołaniu. Ja się muszę jako ksiądz ciągle nawracać. Czyli wracać na tę linię swojego powołania, na tożsamość tej drogi. I to są powody, dla których się można nie zagospodarować powołania, można zrezygnować. Oczywiście co innego jest etap seminarium, przygotowania do małżeństwa. No czasem po prostu trzeba spróbować pójść kawałek drogi, żeby powiedzieć, to nie jest ta moja droga. Ja szedłem do seminarium, powiem szczerze, bez bicia, na próbę. Kończyłem studia i naprawdę powołanie mieszkało we mnie może rok. A już byłem na czwartym roku studiów świeckich. Gdyby mi ktoś w liceum powiedział, że będę księdzem, to bym mu się kazał puknąć w głowę i powiedzieć, że jest głupi, ja w życiu księdzem nie będę. To nie było moje marzenie, to nie było moje pragnienie. No ale kiedy nagle odkryłem, że jednak to jest to. No ale skąd? Maila nie dostałem, faksu mi nie przysłał Pan Bóg, że masz być księdzem. Nie miałem takich danych. Czasem w poniedziałek mi się wydawało, że na pewno mam być, w środę, że to głupi pomysł i w ogóle nie na mnie, w piątek już nie wiedziałem, co mam robić. I w związku z tym powiedziałem sobie, no to sprawdzam. Idę do seminarium, przecież mnie tam nie wyświęcą po 3 miesiącach, albo na dzień dobry. Tylko będę szedł jakąś drogą, pójdę już kawałek tej drogi. Jak to nie będzie to po prostu wyjdę. Już będę przynajmniej wiedział. Nigdy nie będę chodził z tym, że coś zakiełkowało, a ja nie poszedłem w tę stronę.
Dobrze, księże biskupie. Teraz jeszcze pytanie nieco trudniejsze. O, takie trochę już, prawda, z tych najtrudniejszych. Co się dzieje, że seminaria zaczynają powoli pustoszeć. Mamy coraz to mniej kleryków. Seminaria są już powoli łączone. Czy to kryzys każdego powołanego, który nie chce odpowiedzieć, gdzieś się gubi, bije z myślami, w cudzysłowie mówiąc, czy to może nasza wina tych, którzy już jesteśmy w seminarium, czy to może troszkę wina tych, którzy już skończyli to seminarium i nie dają odpowiedniego przykładu?
Rzeczywiście wszyscy wiemy, jaką mamy rzeczywistość. W 2021 roku do seminariów przyszło chyba 356 na pierwszy rok, a rok wcześniej było ich prawie 450, więc spadek. Jak ja byłem rektorem, zaczynałem, to mówili o mnie rektor na 102, bo było 102 kleryków. Jak 7 lat byłem rektorem, odchodziłem, już było 60. Teraz mamy
16.
Więc oczywiście, że to trzeba sobie powiedzieć i nie można uprawiać ideologicznego optymizmu, że widocznie Bóg tak chce i że tak jest dobrze. Kiedyś kardynał Ratzinger opisywał, jak niemiecki episkopat zauważył taki spadek powołań w Holandii, że wszystko tam na łeb, na szyję, puste seminaria, puste klasztory, no i wysłali jakichś swoich reprezentantów, żeby zbadali sytuację, oni wrócili. No wprawdzie wszędzie nie ma powołań, ale Kościół jest silny i dobry. Nie ma takiego optymizmu ideologicznego i tak dalej. Jest rzeczywiście olbrzymi niepokój, jak my udźwigniemy to, ale żeby to był niepokój całego Kościoła, nie tylko biskupów. No i żeby ten niepokój o brak nie spowodował jakiegoś wykoślawienia naszego myślenia o powołaniu, że będziemy robić teraz agitację i propagandę dlatego, że jest brak. To byłoby najgorszą rzeczą, żebyśmy zachęcali w takim sensie propagandowym. Natomiast myślę, że każdy, kto próbuje wytłumaczyć tę rzeczywistość tylko jakimś jednym powodem, przez jakąś jedną część problemu, to się mija z prawdą, bo tych rzeczywistości jest bardzo, bardzo dużo, które to powodują, od takich najbardziej wewnętrznych i fundamentalnych, czyli generalnie utrata wiary, laicyzacja. Ale to, co powiedziałem też na wstępie, ja myślę, że to jest problem antropologiczny w ogóle, czyli taki ludzki, że mamy pokolenia bez powołań w ogóle. Spójrzcie na małżeństwa, spójrzcie, co się dzieje, ile jest singli, ludzi, którzy my mamy w Częstochowie taką wspólnotę Niespokojni Nadzieją, czyli dla takich mężczyzn i dziewczyn po 35 roku życia, którzy nagle się budzą, bo nie mają żony i męża. I na takie spotkania z Polski przyjeżdża około 800 dziewczyn, które nagle chcą i okazuje się, że też nie umieją wejść w relacje, nie umieją budować, boją się takich odpowiedzialnych decyzji. Więc myślę, że to jest w ogóle najpierw problem cywilizacyjny. Ludzi bez powołania, ludzi, którzy się boją odpowiedzialności. I to nie dotyczy tylko nas, bo my się przerażamy też kwestią powołań rodzinnych, małżeńskich, stabilności małżeństwa. Przecież to jest fundamentalny rodzaj powołania, najczęstszy. Natomiast jeśli chodzi o te kościelne, no to tych elementów uważam, że jest bardzo dużo. Od takich bardzo, bardzo wymiernych jak demografia. Po prostu jest w ogóle mniej młodzieży. Jak czasem pytam takie siostry zakonne starsze, czy ile ich było w domu, no to zwykle są tak, 5 rodzeństwa, czasem 8, 4. Teraz miałem pielgrzymkę okresu propedeutycznego, to jest taki etap wstępny do seminarium, przyjechali klerycy na Jasną Górę i pytam ich, jak tam po tym okresie wstępnym seminarium. I oni mówią, to świetny etap, bo my jesteśmy jedynakami. I nagle musieliśmy się uczyć wspólnego życia. Więc to jest mnóstwo takich elementów. Na pewno są te wewnętrzne, duchowe, czyli rzeczywiście laicyzacja, brak fascynacji Panem Bogiem, to jest na pewno podstawowy, no bo jak ktoś się zafascynuje Bogiem i nawróci, to potem odkrywa i może pójść tą drogą. A elementów innych jest bardzo dużo tak samo. Myślę, że to, co wspomniałem też, i nasz przykład księży, takich rzeczywiście gorliwych sióstr zakonnych, chociaż oczywiście to też jest uogólnienie, bo jest bardzo dużo pięknych postaci zakonnych i kapłańskich, więc ja nigdy bym się nie odważył i nawet bym się chyba pogniewał na kogoś, kto by dał taką prościutką diagnozę, że to jest tylko ten czynnik winien. A poza tym myślę sobie, że nie możemy też na powołania czy na duszpasterstwo powołania wypatrzeć tylko negatywnie. Dlatego tak podkreślałem na początku, każdy jest powołany. Nie ma człowieka niepowołanego. Tylko trzeba mu towarzyszyć i pomóc mu odkryć, jaka jest ta jego droga. Pomóc mu się odważyć też czasem, kiedy ta droga, nie wiem, jest mało akceptowalna, modna, popularna w tym świecie. Bo Pan Bóg się na nas nie obraził i daje nam wszystkim powołania, tylko my musimy je odkrywać.
Dobrze, dziękujemy księże biskupie, że wytrzymał ksiądz biskup Nowak tych naszych pytań. Teraz przechodzimy do części drugiej, czyli pytań od publiczności. Każdy, kto chce, może zadać pytanie księdzu biskupowi. Zapraszamy.
To może ja tak, dobrze. Z ciekawości. Co ksiądz biskup studiował?
O matko. Bardzo się boję o tym mówić, bo jak zostałem duszpasterzem akademickim, to ówczesny metropolita częstochowski mnie wprowadzał w to środowisko i mówi, daję wam świetnie przygotowanego księdza do duszpasterstwa intelektualistów i akademików. No to mnie studenci pytali, a co ksiądz studiował? Ja mówię, pedagogikę specjalną. Studenci się... Jest studiowałem taki kierunek resocjalizację dla...
Ja też.
O, to sobie możemy podać rękę i wtedy... No, to...
Wiele prorok się pojawiało podczas okresu Starego Testamentu o ręce Pana Jezusa i że jego najbliższy przyjaciel go zdradził. Sam też Jezus mówił, że biada temu człowiekowi, który dopuści się tego czynu. Z jednej strony, gdy to się nie wydarzyło, to Jezus by nie umarł się grzechy i nas nie zbawił. To już też popełnił grzech ciężki, czy jednak dobrze?
Oczywiście, że popełnił grzech ciężki, tylko Pan Bóg zakłada pewnie i dopuszcza pewnie takie sytuacje i one w planach Bożych były. Natomiast on miał wolną wolę i w momencie jakby przed tym uczynkiem to nie było takie zdeterminowane, że absolutnie musiał i tak dalej, a poza tym miał też możliwość nawrócenia tak samo i zmiany i powrotu na drogę powołania. I oczywiście jest to bardzo tragiczna postać, bardzo ciekawa, jest bardzo wiele takich teologicznych opracowań i myśli o tym właśnie, na ile ta wola Judasza, no ona się wpisuje oczywiście, to samo możemy powiedzieć oczywiście w innym wymiarze, bo krzyż Jezusa i ofiara Jezusa oczywiście jest w dobrej sprawie, ale też moglibyśmy powiedzieć, Pan Jezus mógłby nas zbawić zupełnie inaczej, miał taką moc, mógłby stanąć gdzieś na Golgocie, tak jak przy stwarzaniu świata powiedzieć, ludzie, zbawiam was, a on przyjął cierpienie i krzyż, żeby pokazać, że przez to też. I myślę, że ten tragizm Judasza przy jego błędach i grzechu, oczywiście Pan Bóg, tak jak czasem naszymi grzechami, on ich nie chce, ale kiedy już zgrzeszymy, potrafi z nich wyprowadzić nieprawdopodobne dobro, posłużyć się nim. I może miałeś też taką sytuację nieraz, że okazało się, że to był fatalny wybór, że to było złe działanie. Ale ono mnie czegoś nauczyło i otworzyło nam oczy. Dramat pewnie Judasza bardzo się często, jak pamiętamy, zestawia tam tą jego zdradę ze zdradą Piotra. Jednocześnie się pokazuje oczywiście, jakby ranga może tej zdrady była inna, ale Piotr się uderzył w piersi, wrócił do Jezusa i stał się głową Kościoła. Judasz nie poradził sobie z tym, nie uwierzył w tą moc Jezusa z krzyża.
Czyli mam to rozumieć, że nie można być powołany do czegoś poza kategorią dobra i zła.
Tak. Pan Bóg powołuje do dobrych rzeczy, do pięknych rzeczy i tak dalej. My oczywiście z tym powołaniem możemy się rozminąć i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałem, powołanie nie jest jednorazowym momentem. Że zostaję księdzem i już mam monopol na świętość, na cudowność, na i tak dalej. Mogę też zgrzeszyć, ale jak się nawrócę, i to nie jest wpisane, Pan Bóg nie chce mojego grzechu. Nie chciałby, żebym był grzesznym księdzem, ale być może to dopuszcza, dlatego że, nie wiem, chce, żeby ludzie uwierzyli, że w tym kapłanie moc to jest od Jezusa, a nie z jego moralnej nieskazitelności i tak dalej.
Ja mam pytanie. Dlaczego księdzem może zostać tylko mężczyzna?
Dlatego, że my mówimy, że kapłan to jest działa in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa, w zastępstwie Chrystusa, w naśladowaniu Chrystusa, a Chrystus jako człowiek był mężczyzną, powoływał apostołów. I żeby w pełni naśladować to człowieczeństwo też Pana Jezusa, od samego początku Kościół święci tylko mężczyzn, żeby w pełni być wiernym temu naśladowaniu Chrystusa.
To jak się ma, jeżeli chodzi o naszego papieża Franciszka, który dąży, na przykład, żeby na zachodzie były kobiety, czy te ministrantki, jak ocenia biskup, no przepraszam, że tak pytam, no może to jest zwierzchnik i trzeba go słuchać, no ale jak się pan biskup odnosi do Franciszka?
To znaczy odnoszę się, że jeszcze nie słyszałem żadnej jego wypowiedzi, która by zakładała oczywiście to, że niektórzy węszą jakiś spisek i tak, bo są dwie różne rzeczy. Święcenia kapłańskie i kapłaństwo, a różne posługi w Kościele. To są dwie zupełnie różne rzeczy i tu oczywiście decyduje jakaś praktyka duszpasterska i tutaj papież zostawia też dużo wolności. Natomiast to są kwestie kobiet ministrantek, kobiet, które są szafarzami i tak dalej. Ale Bogu dzięki nie ma jeszcze zamachu na to, żeby takie święcenia i bardzo wiele opinii teologicznych, którzy przedstawiają papieżowi, to jest, że nie ma danych teologicznych, żeby można dopuścić w Kościele katolickim do święceń, do sakramentu święceń kobiety. Nie ma. Oczywiście są próby oddolne takich różnych środowisk, czy niemieckich, czy innych, Ameryki Południowej. Niektórzy się boją, że takie dyskusje, które się rozpoczęły nad na przykład diakonatem kobiet w Kościele katolickim, mogłoby oznaczać, że to może jest jakiś wstęp, jakaś droga i tak dalej. Ja nie jestem prorokiem, nie wiem, co będzie kiedyś, natomiast na dziś teologia, wypowiedzi Ojca Świętego są jednoznaczne, że nie ma takich analiz doktrynalnych nawet, żeby w Kościele katolickim święcić kobiety.
Ja mam pytanie o tematykę piekła i nieba, bo wiele się o tym mówi i na tym niedawno myślałam, że na przykład czyściec to jest lepsze miejsce niż piekło, a ostatnio dowiedziałam się, że czyściec to jest takie piekło, tylko takie, z którego można wyjść. No i słyszałam taką opinię, że nawet jeżeli było się osobą niewierzącą, a jednak od końca naszego życia zaczęliśmy wierzyć, na przykład zaufać się swoim grzechom, to jednak taka osoba idzie do nieba. A z drugiej strony mówi się o tym, że do nieba idą tylko osoby święte. I też no jest taka kwestia, że nie każdy jest powołany na przykład do tego, żeby być siostrą zakonną albo księdzem. I są ludzie, którym jest po prostu trudniej być, na przykład zostać świętym, albo właśnie mimo tego, że się starają. I jednak jak to jest, że ci ludzie, którzy się starają i którzy na przykład się ubrani nie potrafią, czy takie osoby też na przykład trafiają z tego, czy stali się jakby tak jak ci grzesznicy, którzy na przykład nigdy nie chcieli nam spróbować?
Bardzo dziękuję i zacznę od końca, dobra? Pierwsze, no to nie muszę mówić, bo to przykładów mamy mnóstwo. Tutaj patrzę, czy są jakieś obrazki ze świętymi. Ale dzisiaj na przykład w Kościele, już od czasu świętego Jana Pawła II, mamy mnóstwo beatyfikacji, kanonizacji osób świeckich, bardzo często młodych. Ksiądz biskup Grzegorz dużo pięknie mówi o Karlu Akutisie, młodym człowieku, który dążył do świętości. To po pierwsze. To oczywiście jest jakiś kolejny stereotyp, tak jak mówimy, że powołania to zakonnice i księża. Wszyscy jesteśmy powołani, wszyscy. Drugi stereotyp to jest właśnie taki, że święty, żeby być świętym, to trzeba być, nie wiem, w habicie albo w sutannie. Myślę, że to nawet jest trudniejsze, żeby zostać świętym, bo komu wiele dano, od tego się jeszcze będą więcej wymagać. Dzisiaj mamy przykłady świętych. Drugi stereotyp pewnie o świętości, że świętość to jest jakaś czystość i bezgrzeszność przez całe życie. Ja nie wierzę w świętego, który nie walczy. Ja nie wierzę w świętego, i takiego nie było, który nie popełnił błędów, który nie miał grzechu. No to dlaczego święta siostra Faustyna jakby mogłaby się spowiadała codziennie? Bo ciągle odkrywała swoją grzeszność. Święty to jest taki człowiek, który odkrywa swoją słabość, grzeszność, stara się być świętym, ale się ciągle nawraca. I myślę, że Pan Bóg za to wynagradza. I to jest to. Oczywiście w niebie są wszyscy święci i również ci, którzy trafili do czyśćca po wybieleniu swoich szat tam w czyśćcu. Niektórzy w prawosławiu porównują do takiej pralki, gdzie się trochę brudne rzeczy wkłada, jak ona się wypierze, to dopiero się wychodzi do nieba. I tam są ci wszyscy. Pamiętasz w Apokalipsie takie teksty, które mówią, a kim są ci obok baranka? To są ci, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka, czyli pewnie nie byli tacy biali, tacy wspaniali. Więc świętość to nie jest nieskazitelność. Świętość to nie jest coś takiego pstryk, chce być świętym. Każdy święty potwornie walczył. Czasem walczył z pokusami, z demonami, ze swoimi namiętnościami, pożądliwościami. Świętym nie jest się z automatu i nie jest to proste, dlatego ich tak bardzo podziwiamy i pokazujemy. Natomiast kwestia oczywiście, że my mamy dwie drogi, piekło albo niebo. To jedno to jest, oczywiście cokolwiek mówimy o tym, jak w tym piekle jest, jak, na czym to cierpienie polega. Zauważ, że wszystkie te teksty, nawet i Pawłowe, i ewangeliczne, używają takiej formuły jakby. Jakby ogień, jakby, to są wszystko nasze próby po ludzku ujęcia tej rzeczywistości. Jedno jest pewne, piekło jest tam, gdzie nie ma Boga. Niebo jest tam, gdzie człowiek przebywa z Bogiem. To nie jest jakieś miejsce geograficzne, wysoko czy nisko. Piekło to jest jakaś potworna samotność, w której nie ma Boga, czyli nie ma tej dobroci, nie ma miłości. Człowiek nagle odkrywa, że mógłby być przy kimś tak cudownym, kto spełni wszystkie jego piękne pragnienia, a zamknął sobie tam drogę. No i druga droga to jest niebo i Kościół wierzy, że jest pośrednia droga w miłosierdziu Bożym dla ludzi już zbawionych jakby po sądzie, zdecydowanych na zbawienie, tylko właśnie, żeby dołączyli do tego orszaku wybielonych w niebie. Potrzebują takiego czasu oczyszczenia. I masz rację, że w różnych tekstach oczyściu może to za duże słowo porównać, ja nie wiem, teologia nie próbuje tego opisać dogmatycznie, na czym te cierpienia polegają. Na pewno przesadnie, kiedy myślimy o czyśćcu, jest to, żeby go zrównać z piekłem, bo już samo światełko w tunelu, sama świadomość tego, że jest wyjście z tej sytuacji. Gdybyś była bardzo ciężko chora i bardzo cię bolało, ale wiesz, że będziesz uzdrowiona, to jest inne cierpienie. Już takie cierpienie, które jest skazane tylko na niekończący się ból, bez końca, bez uzdrowienia. Myślę, że nie można porównywać tak prosto tego doświadczenia w czystcu z piekłem, ale z drugiej strony, żeby nie być takim hura optymistą, bo my się modlimy za dusze w czystcu cierpiące. Są tacy mistycy, którzy gdzieś tam się kontaktują, czy mają takie kontakty z duszami czyśćcowymi i są wręcz przynaglane, proszone do takiej modlitwy, no bo one wołają o naszą pomoc, no bo my też wierzymy, że my, ludzie żyjący, możemy im pomóc w tym przyspieszeniu tego czasu przejścia do nieba naszymi dobrymi uczynkami, odpustami, modlitwami. Natomiast byłoby, to wszystko mierzymy ludzką miarą, na czym to wszystko polega. Możemy tylko się domyślać i prosić Pana Boga łaskę. Jedno wiemy, że piekło to jest stan bez Boga, to jest stan samotności, cierpienia, które się nie kończy. I jak bardzo, ja sobie zawsze myślę, zobacz, jak bardzo to niebezpieczeństwo widzi Pan Jezus, że życie i olbrzymie cierpienie znosi, żeby ani jeden człowiek nie trafił do piekła. Bo my możemy nie rozumieć tego wszystkiego, ale jak bardzo Jezus to rozumie, że gotów jest tak cierpieć, ponosić takie upokorzenia, umierać na krzyżu, po co On to robi? Nie dla siebie, nie dla swojej chwały, tylko dla naszego zbawienia. Czyli musi być coś niespotykanie tragicznego, jeśli człowiek się nie zbawi. Że Syn Boży oddaje za to życie, żebym ja i Ty, żebyśmy się zbawili. I oczywiście kwestia czyśćca to jest jakaś pomoc Bożego miłosierdzia dla tych, którzy właśnie jeszcze się nie wybielili do końca.
To, co powinno się zadać oprócz relacji z Bogiem,
też w poznaniu siebie. Ja myślę sobie, że to jest ważne, bo niektórzy młodzi się boją, są takie powołania, nie wiem, nie użyję tego słowa, ale takie narzucone czasem przez jakąś wspólnotę. Miałem takich kleryków, którzy pojechali gdzieś na jakieś charyzmatyczne rekolekcje, wspólnota się nad nim pomodliła, otworzyła Pismo Święte, pójdź za mną, no i gościu już wszyscy urzekli, prorocy, wspólnotowi, wszyscy mu mówili pójdź za mną, a goś nie chce. To nie jest. I to jest komunia woli, powołanie. Dlatego powołanie jest to trudne, że, zwłaszcza w przypadku nas ludzi, że Bóg szanuje też naszą wolność. Mówi pójdź za mną, ale mówi jeśli chcesz. I to jest niesłychanie też w tym ważne. Nie?
Ja właśnie takiego pytania. Księża mają takie możliwości jako jedyni, czyli na przykład rozgrzeszanie nas, udzielania sakramentów Unii Świętej, wierzbowania. A co w przypadku, gdyby nie było już księży na świecie, tylko sami siebie wyświęcić nie możemy?
Pewnie Pan by sobie poradził na inne drogi, to nie jest tak, że jesteśmy niezastępowalni, tylko tak Pan Bóg zdecydował i tak dalej. Natomiast wiemy, że w sytuacjach niektórych sakramentów, kiedy księży w ogóle nie ma, no jest możliwość przepraszania Pana Boga, chrztu, na przykład ile razy w szpitalach pielęgniarki mają takie zobowiązanie, udzielania chrztu, kiedy jest jeszcze zagrożenie życia, nie ma księdza. W przypadku rozgrzeszenia, gdyby, nie wiem, nie było kapłana, no to wystarczy nam akt doskonały żalu, bo nie z mojej winy, chciałbym się wyspowiadać, uzyskać rozgrzeszenie. I wtedy oczywiście Pan Bóg jest ponad tym wszystkim i jest najważniejszy. Natomiast tak to zdecydował, że długo by o tym pewnie mówić, że powołał nas do tego, żebyśmy byli jego narzędziami w sprawowaniu, w obdarowywaniu tą łaską i tak dalej. Natomiast gdyby nie daj Boże zdarzyło się, że nie ma księży, no bylibyśmy biedniejsi po prostu. Święty proboszcz, arcy, taki proboszcz, który jest patronem, mówił nawet tak bardzo, bardzo przesadnie, ale kaznodziejsko, że nie mielibyśmy Pana. Stawał czasem przed swoimi wiernymi i mówił tam w tej prostej swojej parafii, że pomyślcie, choćby Matka Boska zeszła z nieba, ta niepokalana, czyściutka, bezgrzeszna, to nawet ona by wam nie dawała komunii świętej i nie rozgrzeszyła, bo Bóg zdecydował, że to może ksiądz. Nawet gdyby 200 aniołów, mówił ten proboszcz, zeszło z nieba, te duchy czyściutkie, które mają nieustanny ogląd Boga, to nawet gdyby ci aniołowie zeszli na ziemię, to decyzją Boga jest tak, że to może dać nam ksiądz. Więc na pewno gdyby nie było księży, bylibyśmy ubodzy, ubożsi bardzo mocno i będziemy tacy, jak się nie będziemy modlić o powołania. Bo widzimy, że kryzys duszpasterski, laicyzacja, ona się jeszcze bardziej pogłębia w tych krajach, gdzie księży brakuje. Wrogowie czasem Kościoła są takie karty w historii, żeby niszczyć Kościół, to zabijali albo biskupów, albo księży. Dlaczego się ciągle tak mocno atakuje księży, przy oczywiście też słabości księży? No bo gdzieś intuicyjnie te wrogie siły Kościołowi dobrze wiedzą, że przez to narzędzie, którym jest kapłan, no przychodzi łaska Boża, mimo że to narzędzie czasem jest niedoskonałe, brudne i tak dalej. Wspomniany przeze mnie święty proboszcz Zals to zawsze mówił, że z jednej strony ksiądz to jest miłość serca Jezusowego. Jest tak ważne niesłychanie, tak nam potrzebny, nie mielibyśmy Pana. A do księży mówił z kolei, księża, pamiętajcie, jesteście zerem, a zero znaczy coś przy liczbie. Wiesz, jak to dobrze mieć trzecie zero, czwarte zero, jakie to rośnie wszystko, wartość pieniądza, nie? Ale mówi, ta wartość rośnie tylko przy liczbie. My, księża, nie działamy mocą naszą i dlatego też taka bardzo ważna jest mądrość, bo dzisiaj tak jak Kościół się próbuje sprowadzić do instytucji, patrzeć się tylko na Kościół jak na jakąś organizację społeczną, partię polityczną, już nie chcę używać innych hejtowych takich na Kościół nazw, to próbuje się też bardzo często kapłaństwo sprowadzić do czystego zawodu, do tego, że moc kapłana to jest w jego doskonałości. Oczywiście, że to bardzo nam pomaga. Ale czasem przez ręce słabego księdza, Ja pamiętam pierwsze lata, ja pochodzę z takiej wioski, gdzie mieliśmy staruszka księdza, strasznie zaniedbanego, hodował kozy, wycierał swoje spocone czoło purifikaterzem do mszy świętej. No ja tak po pół roku w seminarium, gdzie wszystko jest sterylne, klerycy, liturgia, jejku, to było takie piękne i wróciłem do siebie na wieś, do wiejskiej parafii, zobaczyłem tego mojego biednego, zmęczonego, starego proboszcza, który prosto od tych swoich kus stawał przy tym ołtarzu, upocony, ta liturgia nie dbała. Byłem tak zgorszony na początku, ale potem sobie usiadłem i tak popytałem, no to jak? A Pan Bóg tu przychodzi? A Pan Bóg daje siebie? Mimo, że to narzędzie jest niedoskonałe. Oczywiście to nie jest też takie proste, bo wiemy, że od tego narzędzia, od tego naczynia też dużo zależy. Jak idziecie do restauracji, to chcecie, żeby nie tylko jedzenie było dobre, ale ładnie podane. W ładnym naczyniu, ładne narzędzia i to jest jakoś ludzkie. Ale żeby nie ulec takiej pokusie, to co mówiliśmy sobie o Judaszu, o tym innym, że ja myślę sobie jako rektor, jak się często zastanawiałem, miałem pretensje do Pana Boga, patrząc na niektórych słabszych czy mniej zdolnych kleryków i myślę sobie, Panie Boże, co to jesteś za szef firmy, która się nazywa Kościół Katolicki, zamiast przysłać tutaj utalentowanych, zdolnych, z najwyższej półki chłopaków, no przecież to wszystko możesz, a są różni, są i świetnie utalentowani, a są też przeciętni, słabi tak po ludzku, ale myślę sobie, że Pan Bóg chce nam ciągle pokazać, że tak naprawdę to w Nim siła.
Ja mam jeszcze pytanie w nawiązaniu do tego, co ksiądz biskup powiedział przed chwilą. Jakie wskazania, jaki program episkopat kreśli na sytuację, w której obecnie jesteśmy, w której mamy pustki w seminariach?
Ja tak naprawdę od niedawna rozeznaję tę rzeczywistość koordynacji duszpasterstwa powołaniowego. Natomiast oczywiście pierwszym takim jakby zadaniem to jest ożywić wszystkie te podmioty, które w zakonach, w diecezjach działają na rzecz powołań, żeby pokazywać przede wszystkim piękno powołania, nie agitować, nie robić żadnej propagandy, no i też skoordynować pewne działania takie powołaniowe, żeby po prostu ładnie mówić i mądrze mówić o kapłaństwie, o drodze powołania. To jest pierwsze, natomiast oczywiście, że dlatego ja tak wymyśliłem tutaj ten tryptyk taki, że myślę sobie, że sercu powołań i pracy nad powołaniem najpierw jest ewangelizacja. Jeżeli nie zewangelizujemy młodych ludzi, jeżeli oni nie zachwycą się Panem Bogiem, no to nie będzie tego kroku dalej, żeby oddać swoje życie Panu Bogu, pójść za powołaniem. Więc po pierwsze, myślę, że program na powołania to jest ewangelizacja, to jest też porządne duszpasterstwo młodych. Bo duszpasterstwo powołań uważam, że ono po prostu ma być wewnątrz Kościoła, ma być wewnątrz wspólnot, wewnątrz duszpasterstwa młodzieży, wewnątrz ewangelizacji. Co nie znaczy, że jakieś tam powołaniowe akcje i tak dalej. Natomiast mnie czasem, jak byłem jeszcze w seminarium, to namawiali rektorzy z uczelni świeckich, żebym się włączył w targi akademickie i promował, robił ulotki, plakaty. Chodźcie do nas, studiujcie w Wyższym Seminarium Duchownym, mamy świetne języki na poziomie, halę sportową, wielowymiarową, będziecie mogli grać w piłkę i w ogóle. No ale to nie o to zupełnie chodzi. Więc myślę sobie, że na pewno nie mamy jakiejś recepty. To jak powiedziałem, bo gdyby tę chorobę można zdiagnozować jakby jednonarządowo, no to pewnie byłoby łatwo. Natomiast ona, tak jak powiedziałem, jest chorobą, które przyczyny są w bardzo wielu miejscach. Trzeba by te miejsca uzdrawiać, a podstawowe miejsce to jest wiara, nawrócenie, ewangelizacja.
Ja mam pytanie jeszcze.
Tam jeszcze pani.
To
prosimy.
Ja mam takie trzy zagadnienia, ale może to biegnie się wszystko zmienić. Nawiązując do tego, co biskup powiedział na początku, czy temu złu, tej krytyce skierowanej właśnie przeciwko księżom, jako wierzący, powinniśmy się przeciwstawiać i jak tam zawsze występować i walczyć o te dobre rzeczy, o te dobre imię, czy to czasami, jak to mówią, zostawić to środowisko złe, przenieść się i odejść i budować gdzieś indziej i tam szukać, bo to przekonanego nie przekonasz, on i tak będzie zawsze źle mówił, czy też krytykował. Nie? Jeszcze jedna, jak ksiądz biskup na tę kwestię, która teraz tak jest, tak dużo tych rozwodów po tej COVID-zie, po tych wszystkich sytuacjach, jak na tych rozwodników, nie wiem, czy ksiądz biskup, czy właśnie tutaj nowa ewangelizacja na nich patrzy i tego to się dzieje, że taki duży rozłam następuje, nie? Bo z jednej strony poszukujemy tej odpowiedzialności dla tych właśnie osób singli, a z drugiej strony mamy taką ogromną ilość tych rozpadających się po takim dosyć jakimś długim czasie, że są dzieci, są rodziny patchworkowe, czy jak oni tam to określają, nie? I jak to mówię, jak osoba wierząca w tym wszystkim ma się gdzieś tam odnaleźć tutaj.
W ogóle my mamy taką pokusę, pamiętacie taką Ewangelię, że Pan Jezus zgromił apostołów wtedy, kiedy gdzieś tam nie przyjęli ich w mieście samarytańskim i apostołowie idą do Pana Jezusa i mówią: Panie Jezu, Ty masz taką moc, zrzuć jakieś gromy na nich. I Jezus nawet się rozzłościł, to nie jest metoda Jezusa. Ale oczywiście to nie znaczy, że mamy nie bronić i tak dalej. Papież Benedykt XVI czasem pokazywał na to, że święty Paweł, wielki apostoł narodów, jego atrybutem jest miecz. No i się pytał czasem, dlaczego Paweł ma miecz? Ten Paweł, który mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, gdybym nie bronił wiary, no to można by pomyśleć, no ładnie, no to mieczem trzeba wziąć teraz miecz, szabelkę, iść na katechezę, poturbować sobie tych bezbożników, może i się zmusi do nawrócenia. A Benedykt XVI mówi, nie, miecz w rękach Pawła to nie jest szabelka do raniania innych, tylko to jest narzędzie, od którego zginął święty Paweł. Jego nie ukrzyżowali, tylko ścięli go mieczem. I zobaczcie, jak Paweł jest inny po nawróceniu. Że przed nawróceniem rzeczywiście kosił chrześcijan i zabijał. I tak uważał, że tak się broni prawdy. A po nawróceniu bronił prawdy swoją świętością. bezkompromisowością, radykalnością. Myśmy wczoraj sobie to przypomnieli bardzo mocno i przedwczoraj, że właśnie obrona kapłaństwa, obrona Kościoła, obrona przede wszystkim Jezusa i wiary, bo to jest najważniejsze, to jest obrona przez radykalizm, przez świadectwo. Mówiliśmy tu o atrakcyjności tego świadectwa, o tym, żeby się nie bać i w dyskusjach choćby o księżach wstać i powiedzieć, a ja znam świetnych księży. I pochwalić się znajomością ze świetnym duszpasterzem. Że to jest nieprawda i uogólnienie, co mówicie. Że u mnie w parafii, że Kościół nie musi być zawsze sztywny i tak dalej, bo jest. A przede wszystkim świętość. I to jestem przekonany, że bardzo nam dzisiaj potrzeba takich w tym zamęcie i tak dalej, pewnie święci. To jak kiedyś pytali Jana Pawła II, bo jak miał długi pontyfikat, dlaczego ma tyle beatyfikacji i kanonizacji? To Jan Paweł II miał odpowiedzieć jakiemuś dziennikarzowi, bo jak mi ludzie dzisiaj mówią, że się nie da być święty, to ja przez tych wszystkich beatyfikowanych i kanonizowanych chcę powiedzieć, a właśnie, że się da. I zobacz, tam jest sprzątaczka, profesor, biskup, ksiądz, zakonnica, małżeństwo, młody chłopak. Jak mówisz, że się w dzisiejszym świecie nie da, to ja chcę ci powiedzieć właśnie, że się da. I jeśli chodzi o obronę, to absolutnie musimy dzisiaj bronić. Ja mam troszkę też żalu, że przy nas nie stają świeccy, albo nie stają tak, jak powinni stawać. Że czasem w jakimś prześladowaniu, czy ksiądz jest sam. Że przy jakichś atakach lewackich, liberalnych, jakichś innych, nie chcę już tych izmów używać. Że czasem na katechezie, słuchajcie młodzi, to aż przykro, że jest tam kilku ministrantów w tej klasie, kilku ludzi z KSM-u, z Oazy. Tamci się śmieją z księdza, robią wszystko i właściwie jak się potem pomyśli, kurde, to jest najlepszy ministrant w tej parafii i mi nie pomógł. Nie pomógł mi w tej katechezie, nie pomógł mi zbudować jakiś pomoc między tymi ludźmi. Więc to, tak uważam tą obronę księdza, nie? Że mamy absolutnie stawać w obronie, ale też pokazywać na te fundamenty prawdy i teologii kapłaństwa też. Mądrze, ja czasem muszę powiedzieć też jako biskup o słabościach księży i tak dalej. Natomiast to w niczym nie przeszkadza właśnie temu powołaniu tożsamości księży. Drugie pytanie dotyczyło małżeństw oczywiście i tak dalej. To bardzo fajne pytanie w kontekście powołania. Bo my się najwięcej powinniśmy tak naprawdę modlić o powołania do życia w rodzinie. Bo jak nie będzie świętych rodzin, zauważcie, popytajcie księży, nauczycieli i tak dalej. My mamy czasem mniej kłopotów z dziećmi i młodzieżą, a więcej z ich rodzicami, kiedy czy ci wszyscy są. I to jest moim zdaniem najważniejsza działalność powołaniowa. Postawić w centrum rodzinę, modlić się o świętość rodziny, bo takie dobre, wierne, święte rodziny oczywiście dają i powołania, i pięknych ludzi do życia społecznego, do kościoła i tak dalej. Czy ktoś zostanie konsekrowanym, czy duchownym, czy świeckim, to nie, to jest drugorzędne. Natomiast oczywiście, że jest problem i on jest znowu wielowątkowy. Ja myślę, że czeka nas bardzo mocna, głęboka katecheza o małżeństwie i przypominanie piękna też takiej drogi chrześcijańskiego małżeństwa, co jest dzisiaj oczywiście trudne, bo lansowany model, ale znowu świadectwo pięknych rodzin, pięknych małżeństw. Natomiast tym, którzy to życie się po papież Franciszek mówi, rozeznajcie. Niektórzy jak usłyszeli to słowo rozeznajcie, to się bali, że to może chodzi o to, żeby nie wiem, otworzyć wiele furtek takich, których się nie można otworzyć w kościele. A rozeznawanie, my to robimy jako księża, przecież jak przychodzą rozwodnicy, To żeby mieć dla nich czas, rozeznać ich sytuację, czy da się tam coś poprostować, pokazać drogę, a jeśli nie, to też towarzyszyć na tej drodze takiej skomplikowanej, jeśli już te furtki rzeczywiście się pozamykały i dać im też świadomość, że idą inną drogą. Kiedyś była taka bardzo popularna inicjatywa takich rekolekcji, dalej one się pewnie dzieją, tylko już ciszej, dla związków niesakramentalnych. Ja pamiętam w swojej parafii, jak byłem proboszczem, takie dla całego miasta rekolekcje dla związków niesakramentalnych. Przyszło bardzo dużo par w pierwszym dniu, ale niestety, kiedy usłyszeli, że że nie, to nie chodzi o to, żeby mogli jutro przyjąć komunię świętą, bo Kościół zmienił doktrynę. No to się poobrażali, no bo im chodziło tylko o to, żeby tę furtkę otworzyć. A myśmy im proponowali konkretną drogę. Oczywiście to jest bardzo trudne zagadnienie, ale niesłychanie ważne i właśnie powinniśmy dużo o tym mówić w powołaniach, bo to, co powiedziałem, większość młodych ludzi, większość z was jest powołanych do życia w rodzinie. Na bierzmowaniu ciągle młodym mówię, wy się dziewczyny módlcie, zanim zaczniecie podrywać tak na serio o dobrego męża. Chłopaki, wy się zaczniecie więcej modlić o dobrą żonę, bo jak się źle poderwie, to jest sporo kłopotu.
Jeszcze tu. Ja pozwolę sobie zadać głos.